Dawno już nie było tutaj podcastu o historii Polski, ale to dlatego, że ostatnio sporo się działo w moim życiu prywatnym też. Wiem, że mówiłam już o tym w poprzednim filmiku, więc jeśli widziałeś tamten filmik, to na pewno wiesz, że dużo się działo przez ostatnie kilka miesięcy, bo 4,5 miesiąca temu mniej więcej urodziła mi się moja córka, więc od tego czasu przyznaję, że mam trochę mniej czasu wolnego na napisanie różnych skryptów do podcastów i tego typu rzeczy. Poza tym skoncentrowałam się też bardziej ostatnio na takich naturalnych podcastach. Mam wrażenie, że Wam się one podobają, kiedy mówię naturalnie, kiedy nie mam przygotowanego całego skryptu. Oczywiście też mam przygotowane notatki, ale może mniej jakieś konkretne niż przy historii Polski, gdzie oczywiście te notatki muszę mieć, żeby nie powiedzieć Wam żadnych głupot. Także te bardziej autentyczne, może naturalne podcasty miałam wrażenie, że bardziej Wam się może trochę podobały, dlatego skoncentrowałam się głównie na nich, ale chciałam wrócić do historii, bo nie chcę zatrzymać się na XII wieku i skończyć mówić o historii Polski. Działo się jeszcze bardzo, bardzo dużo później, może nawet jeszcze więcej. I dzisiaj skoncentrujemy się właśnie na ciągu dalszym tej historii. Ostatnim razem zatrzymaliśmy się na roku 1138, czyli na śmierci Bolesława Krzywoustego. Jeśli nie widziałeś tego podcastu, nie słyszałeś tamtego podcastu, to wstawiam Wam tutaj link na górze na YouTubie i wstawiam Wam też link do tego podcastu, jeśli słuchacie go na innych platformach, znajdziecie go na dole w opisie podcastu. Koniecznie posłuchajcie tamtego podcastu i też innych podcastów wcześniejszych o historii, bo o historii Polski zaczęłam mówić już dawno temu i zaczęłam mówić od początku, od samego początku, od powstania Polski, więc jeśli Was to interesuje, jeśli chcielibyście wiedzieć, jak ta Polska się rozwijała, to koniecznie posłuchajcie sobie wcześniej tamtych poprzednich podcastów. A jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast również dla osób, które uczą się języka polskiego. Transkrypcje i ćwiczenia do tego podcastu znajdziesz na moim Patreonie, na którym publikuję właśnie takie dodatkowe materiały, ale publikuję tam jeszcze więcej, bo publikuję też dodatkowe podcasty, dodatkowe filmiki. Mamy też naszą grupę na WhatsAppie, spotkania grupowe 2 razy w miesiącu, spotkania indywidualne, więc naprawdę jest w czym wybierać i myślę, że Wam się to też na pewno spodoba, jeśli lubicie taką samodzielną naukę. To koniecznie zajrzyjcie na Patreona. Link do Patreona zawsze jest w opisie podcastu. Skończyliśmy więc ostatnio na tym, że Bolesław Krzywousty napisał testament przed swoją śmiercią, który był bardzo, bardzo ważny i który tak naprawdę zadecydował o losach Polski na kolejne 200 lat praktycznie, bo aż do 1320 roku Polska pozostawała jakby pod wpływem tego testamentu, można powiedzieć. Nie chcę Wam na razie za dużo zdradzać, bo o tym wszystkim będzie w dzisiejszym podcaście. Dlaczego ten testament był taki ważny? O tym już mówiłam pod koniec ostatniego podcastu, więc możecie sobie też do niego wrócić, ale ten testament Krzywoustego był istotny, ponieważ zapoczątkował tak zwane rozbicie dzielnicowe. Jest to bardzo, bardzo ważny moment w historii Polski. Rozbicie dzielnicowe to był podział Polski, podział państwa na takie małe cząsteczki, małe części, na mniejsze terytoria, które miały swoją oddzielną władzę, swoją oddzielną administrację i nie współpracowały zwykle ze sobą, to znaczy teoretycznie miały ze sobą współpracować, teoretycznie miała być ta centralna władza, ale z różnymi dzielnicami. Krzywousty wszystko zaplanował to tak, żeby władza mimo wszystko pozostała centralna i żeby władzę główną sprawował najstarszy syn. Mimo wszystko jednak oczywiście, kiedy inni synowie a dostawali mniejsze dzielnice, to zaczynali rywalizować ze sobą i władza centralna upadała. Ale o tym też Wam już mówiłam ostatnio. Bracia rywalizowali między sobą i kiedy rywalizowali ze sobą, to oczywiście musieli często przekupywać duchowieństwo czy możnowładców, czyli tych bogatych ludzi w kraju. A co za tym szło? Ci bogaci ludzie w kraju dostawali większą władzę. I co za tym szło? Władza ulegała coraz większej decentralizacji. Fenomen rozbicia dzielnicowego miał miejsce w Polsce w XII i w XIII wieku. Możemy nawet mówić, że jeszcze w XIV tak naprawdę, bo dopiero w 1320 roku mówimy o zakończeniu rozbicia dzielnicowego wraz z koronowaniem Władysława Łokietka. Ale o Władysławie Łokietku będziemy jeszcze mówić za chwilę. A żeby bardziej zrozumieć, czym jest rozbicie dzielnicowe samo w sobie, to trzeba skupić się też na słowie rozbicie. Nie wiem, czy wy, którzy uczycie się polskiego, rozumiecie, co to znaczy rozbić coś. Kiedy coś rozbijamy, możemy na przykład rozbić szklankę albo rozbić wazon, to znaczy, że ta szklanka albo ten wazon będzie połamany na dużo takich małych cząsteczek szkła. To znaczy, że się rozbiło coś, szklanka się rozbiła, szklanka jest rozbita, czyli nie jest cała, jest podzielona, jest w częściach, jest w cząsteczkach, w malutkich kawałkach. Tak samo wazon jest rozbity, to znaczy, że jest połamany na bardzo dużo malutkich kawałeczków. Więc jeśli coś rozbijamy, to coś, co było całe, nie jest już całe. Coś, co było jedną rzeczą, stało się wieloma różnymi fragmentami, kawałkami. I dlatego mówimy, że to się nazywa rozbicie dzielnicowe, bo kraj właśnie był jak taki wazon, czy jak taka szklanka. Był podzielony na dużo różnych małych kawałeczków. Polska, możemy powiedzieć, została taka rozdrobniona. Nie wiem, czy znacie też to słowo rozdrabniać, czyli robić coś, co było duże, robić to małym. Drobny to generalnie znaczy taki mały, filigranowy. Możemy tak powiedzieć o ludziach często. Jeśli ktoś jest drobny, to znaczy, że jest szczuplutki, że zwykle jest niskiego wzrostu. A tutaj akurat w tej sytuacji o państwie możemy powiedzieć, że jest takie rozdrobnione właśnie, że nie jest jedną dużą całością. W Polsce w trakcie rozbicia dzielnicowego były różne małe władztwa terytorialne, to znaczy takie małe ziemie, które miały swoją oddzielną administrację, swoją oddzielną władzę. Teoretycznie wspólna była polityka zagraniczna w Polsce, ale tylko teoretycznie, bo w praktyce te właśnie różne terytoria polskie rywalizowały ze sobą i tak naprawdę zawierały różne sojusze, czasem takie, które były sprzeczne z tą polityką zagraniczną kraju. Pamiętacie z poprzednich podcastów, że Polska już wcześniej się dzieliła na różne części, że nie zawsze udawało się pozostać w tych samych granicach. I to było normalne, ale nie dochodziło do takiej katastrofy jak tym razem. Udawało się zawsze jakoś zahamować, zatrzymać to postępowanie rozdrobnienia kraju. Tym razem się nie udało, stało się zupełnie inaczej, a oczywiście też im dłużej trwało rozbicie dzielnicowe, to tym trudniej było zjednoczyć Polskę. Pamiętajcie to wyrażenie im, tym, na przykład im dłużej trwało rozbicie dzielnicowe, tym trudniej było zjednoczyć kraj. Im szybciej czytam, tym mniej rozumiem. Im więcej uczę się polskiego, tym lepiej mówię po polsku. Ale wracając do rozbicia dzielnicowego i idąc od początku. Ostatnio omówiłam Wam już, kim był Władysław Wygnaniec. Był to najstarszy syn Krzywoustego. Nazywamy go Wygnaniec, bo szybko uciekł z kraju i tam prosił o pomoc cesarza Niemiec, bo w kraju trwała już wojna z jego braćmi. Inny z braci w tym czasie przejął zwierzchność nad dzielnicami, ale nie zdołał też utrzymać suwerenności państwa, więc złożył hołd cesarzowi niemieckiemu i Polska stała się lennem niemieckim. Po śmierci tego syna, który też zresztą nazywał się Bolesław, jak jego ojciec i o którym też zresztą mówiłam Wam w ostatnim podcaście, to trzeci syn objął władzę, tym razem był to Mieszko. Mieszko też został wygnany z kraju i wówczas już najmłodszy z tych braci, najmłodszy z synów Krzywoustego, który miał na imię Kazimierz, objął władzę. Wtedy możemy powiedzieć, że złamał tym samym zasadę senioratu, bo to najstarszy syn powinien sprawować władzę, a Kazimierz był najmłodszy. Potem jeszcze rządził syn Kazimierza, ale już po śmierci syna Kazimierza zupełnie zanikła władza centralna w Polsce, bo tak jak mówiłam, te małe terytoria, małe ziemie ulegały coraz drobniejszemu podziałowi, coraz bardziej się rozdrabniały, coraz bardziej się dzieliły, a książęta, którzy teoretycznie nimi władali, byli zbyt po prostu zajęci walkami, rywalizacją między sobą i nie skupiali się na centralizacji, na dążeniu do centralizacji kraju. Kraj został znacznie osłabiony przez te walki wewnętrzne, przez to, że nie było jednej władzy centralnej. Polska straciła przez to ziemię i oczywiście też nie zyskiwała nowych ziem. Możemy powiedzieć, że w tym czasie nastąpił brak ekspansji Polski, bo nie zyskiwała żadnych nowych ziem, żadnych nowych terytoriów, nie zajmowała żadnych nowych terytoriów. Poza tym, tak jak już mówiłam, znaczenie możnowładztwa i lokalnych elit zdecydowanie wzrosło, czyli tych bogatych, tych, którzy byli na górze w hierarchii społecznej w średniowieczu i im też było to na rękę tak naprawdę, że nie ma władzy centralnej. Oni dzięki temu jeszcze bardziej się bogacili. Innym skutkiem rozbicia dzielnicowego był fakt, że nasiliła się taka przynależność do danego regionu. Wzrosło znaczenie lokalnego patriotyzmu, bo ludzie zaczęli obracać się w tym swoim regionie i przestali patrzeć na cały kraj. Polska była też w tym czasie bardzo osłabiona i była łatwym łupem dla sąsiadów. Trudno było realizować te same cele na arenie międzynarodowej. Często, tak jak Wam mówiłam, te terytoria Polski rywalizowały między sobą, zawierały różne sojusze, czasem sprzeczne ze sobą i ostatecznie nie było spójnej polityki zagranicznej. Dzielnice też rozwijały się same, niezależnie od siebie, niezależnie od kraju. Regiony rozwijały się same. Powstawały różne ośrodki gospodarcze, różne ośrodki handlowe. Więc z jednej strony możemy powiedzieć, że był to ten pozytywny skutek, ale no z drugiej strony każdy region działał niezależnie od siebie i na tym szczeblu ogólnopaństwowym, szczeblu polskim, trudno było zapanować nad gospodarką. Z czasem też każda dzielnica miała inne systemy prawne, inne systemy administracyjne i gospodarcze, więc tak jak Wam mówiłam, coraz trudniej stawało się ujednolicić te systemy, coraz trudniej było zjednoczyć kraj. Pierwsze próby zjednoczenia kraju zaczęto podejmować w XIII wieku, głównie poprzez różne małżeństwa między dynastiami, poprzez zawieranie różnych sojuszy. Było jednak w tym czasie bardzo, bardzo dużo książąt w Polsce, nie będę więc wymieniać wszystkich imion i nazwisk, bo zajęłoby nam to więcej czasu niż cały podcast, ale dobrze pamiętać te nazwiska książąt, którzy zaczęli na dobrą sprawę zjednoczenie kraju. Oczywiście w internecie, w artykułach historycznych znajdziecie od razu informacje o Władysławie Łokietku, który tak, był bardzo ważny, był najważniejszy w tym procesie zjednoczenia kraju, ale przed nim był jeszcze Przemysł II. Warto o nim pamiętać. Przemysł II był to książę, któremu udało się po raz pierwszy koronować od czasu rozbicia dzielnicowego, więc był to duży wyczyn. To, dlaczego jednak dyskredytuje się czasem jego panowanie, to dlatego, że Przemysł II nie władał dużą częścią kraju. Władał on głównie Wielkopolską, więc dzisiaj czasem mówi się, że był po prostu królem Wielkopolski. Co do Łokietka z kolei, to nie miał łatwego zadania, bo w spadku dostał niewielką dzielnicę, jego brat z kolei panował nad Małopolską, ale miał bardzo duże ambicje. To też zresztą jest ciekawe, bo prawdopodobnie stąd właśnie wziął się jego przydomek Łokietek. Wcześniej mówiło się, że to dlatego, że był niski, dlatego mówiono na niego łokietek od tej dawnej miary łokcia, po polsku nazywano to łokieć, czyli tak jak część ciała, łokieć to co łączy nasze przedramię z naszym ramieniem, tam jest łokieć, to co dzięki czemu zginamy naszą rękę, to jest właśnie łokieć i to była też dawna miara, dlatego mówiono na niego łokietek, bo był niskiego wzrostu. Niekoniecznie po ostatnich badaniach okazało się, że to nie musi być wcale prawda, bo naukowcy zbadali grobowiec łokietka i okazało się, że łokietek miał mniej więcej 1,55 m, co było wtedy przeciętnym wzrostem dla mężczyzny. I dzisiaj mówi się, że może to dlatego tak go nazwano, bo Władysław Łokietek był znany z tego, że miał bardzo duże ambicje, trochę zbyt duże na to, co faktycznie mógł zrobić. Wydawało mu się, że może wszystko osiągnąć, że może zrobić wszystko i może dlatego właśnie nazwano go w ten sposób, żeby podkreślić to, jak mały był w obliczu tych swoich wielkich ambicji. Zanim zjednoczył Polskę, to musiał jeszcze uciekać z kraju, bo do walki o władzę w Polsce włączył się też król czeski. W końcu jednak po powrocie udało mu się przejąć Małopolskę oraz ziemię Przemysła II i w 1320 roku został koronowany na króla Polski. Poza tym, że miał te ambicje, to mówi się też dużo o tym, że był władcą, który się nie poddawał. No ale właśnie był takim władcą, który nie liczył się trochę z tym, z kim prowadził wojnę. Nie zwracał uwagi na to, czy ktoś był silniejszy od niego, czy był bogatszy. Ale może właśnie dzięki temu udało mu się zjednoczyć kraj i dojść do koronacji. Utracił też również ziemię, więc nie było tak, że tylko je zyskał, bo utracił Pomorze Gdańskie i Kujawy, a Kujawy to właśnie była ta jego dzielnica, to był właśnie ten region, gdzie sprawował władzę na samym początku. Łokietek zmarł w 1333 roku i zostawił po sobie zjednoczony kraj, który przejął jego syn Kazimierz, a Kazimierz będzie nosić przydomek Wielki, więc możecie się już domyślać, że dokonał on wielkich rzeczy. Ale Kazimierz Wielki to zdecydowanie osoba, o której trzeba nagrać oddzielny podcast, więc o tym zajmiemy się w następnym podcaście. Mam nadzieję, że następny odcinek o historii Polski nagram trochę szybciej niż za 5 miesięcy, więc będę się starać. Jeśli interesuje Was transkrypcja i ćwiczenia, to tak jak mówiłam, możecie znaleźć to wszystko na Patreonie. Patreon to też jest forma wsparcia mojej pracy i mojego projektu, więc bardzo serdecznie Was tam zapraszam i jednocześnie bardzo, bardzo dziękuję tym z Was, którzy są tam, którzy mnie tam wspierają, którzy tworzą tę naszą polską społeczność. Dziękuję Wam za to bardzo. Dziękuję Wam też za wysłuchanie tego podcastu i do usłyszenia w kolejnych podcastach, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, pa, pa.